Dziękuję Wam bardzo. Do Ronaldo z Portugalii jeszcze mi daleko. Do tych wszystkich informacji, które zostały podane, chcę jeszcze tylko dodać, że dzisiaj wieczorem mamy wieczór misyjny o godzinie 21:00 wraz z Weroniką Czajko. Chcielibyśmy pokazać Wam, przedstawić Wam działalność misyjną, którą prowadziliśmy. Weronika podzieli się tym, co przeżywała wraz z mężem w Afryce, o swoich doznaniach misyjnych, doświadczeniach misyjnych. Też jest to forma zachęty, aby zaangażować więcej osób, by zainteresowali się misją w różnych miejscach na świecie. Także kilka lat temu Bóg włożył w moje serce, by pójść tym tokiem myślenia i zapragnąć też zająć się misją. Zostałem zainspirowany przez mojego przyjaciela z Indii, który mnie zaprosił i od tego czasu tam też pozostała odrobina mojego serca. Byłem już dwa razy w Indiach. Jestem pod wrażeniem tego, co tam się dzieje, co Bóg tam czyni. Chciałbym pokazać kilka slajdów z mojego pobytu w tym roku, na przełomie stycznia i lutego, powiedzieć o tym, jak nasz Kościół, jak nasze zbory zaczęły się angażować w to dzieło. Dobrze jest być razem na kolejnych wykładach. Amen. Kiedy byłem w świecie, a byłem w świecie kiedyś, już nie jestem, chociaż żyję na tym świecie, mówiliśmy zawsze, gdy była taka pogoda, że to pogoda barowa. No i wtedy z kolegami spędzało się czas w pubie, mówiąc współczesnym językiem. Dziś mogę powiedzieć trochę inaczej, mamy pogodę wykładową. I myślę, że dobrze spędzimy ten poranek. Będziemy także pod wpływem, ale Ducha Świętego. Amen. Będziemy zainspirowani do tego, by Panu Bogu służyć, bo to taki temat otrzymałem od biskupa, aby usługiwać na wykładach w temacie przez życie z Jezusem, odpowiedzialność i służba. Nie wiem, czy zauważyliście, że staramy się Wam pokazać, że życie z Bogiem to nie tylko korzystanie z przywilejów, które mamy w Bożym Królestwie, ale także chcemy wskazywać na odpowiedzialność, jaką nosimy. Kiedy czytałem wczoraj Ewangelię Łukasza, to tak na wprowadzenie, 10 rozdział, pierwsze dwa wersety, i kiedy otworzyłem w moim iPadzie Biblię Warszawsko-Praską, przeczytałem te dwa wersety, które mają niesamowity przekaz. I dotarło do mnie wczoraj, gdy tutaj otworzyłem sobie Ewangelię Łukasza podczas naszego nabożeństwa, jaką mamy odpowiedzialność. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale Biblii Warszawsko-Praskiej pierwszy werset brzmi tak, a potem wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, którą sam miał nawiedzić. Wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, którą sam miał nawiedzić. Wysłał ich i mówił, żniwo jest wielkie, a robotników jest mało. Kiedy mieliśmy Dzień Zielonych Świąt i kiedy na naszym nabożeństwie okolicznościowym, popołudniowym, pojawił się prezydent naszego miasta w Jastrzębiu, biskup poprosił go, by pozdrowił wszystkich zielonoświątkowców, którzy przyjechali na ten wspaniały czas obchodów Zielonych Świąt, a także wspominania zaistnienia Kościoła Zielonoświątkowego, szczególnie założenia Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce 25 lat temu. Wstał i popatrzył na halę sportową, która była wypełniona ludźmi i powiedział tak, jak rasowy kasnodzieja. Jakże się cieszę, że widzę was tylu, bo żniwo jest wielkie, a robotników mało. Nawet prezydent miasta chce nas zachęcać, byśmy byli gotowi na to wielkie żniwo. Alleluja. Amen. Dlatego dzisiaj moim zadaniem jest zainspirować każdą osobę, aby była gotowa służyć, aby była gotowa przygotowywać serca ludzkie na to, by Jezus mógł ich nawiedzić. Amen? Aby Jezus mógł nawiedzić naszych sąsiadów, aby mógł nawiedzić nasze miejscowości, nasze miasta, nasz kraj. Bóg potrzebuje ludzi, którzy powiedzą: Panie, jestem gotowy, poślij mnie, jestem gotowy, by pójść do ludzi i przygotować ich serca, przygotować ich życie na to, byś Ty mógł ich nawiedzić. Myślę, że to jest naszą modlitwą Kościoła, by Bóg nawiedził ludzi w naszym kraju. I tak modląc się, pomyślałem, że służba to jest takie bardzo teologiczne, wielkie określenie. Pomyślałem sobie, że będzie lepiej, jak użyję terminologii troszeczkę innej. I chciałbym was zachęcać, abyśmy byli ludźmi pozytywnego wpływu. Aby każdy z nas uznał to za powołanie, że jest powołany po to, by być człowiekiem pozytywnego wpływu, by oddziaływać na ludzi, by wpływać na ich życie, a może inaczej powiem, abyśmy wszyscy pozwolili Bogu, by przez nas, czyniąc nas swoimi kanałami, mógł wpływać na ludzi, którzy żyją wokół nas. I to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasza służba. Ktoś powiedział tak, za chwilkę się do tego odniosę, że wszyscy po sobie coś pozostawimy. Bez względu na to, czy jest to coś dobrego, czy złego, po sobie coś pozostawimy. Kiedy na samym początku Bożego Słowa czytamy o dwóch braciach, Kain i Abel. Znacie tą historię? W Biblii Warszawsko-Praskiej ten werset, który opisuje ich życie z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału z wiersza 4, brzmi tak. Wiarą powodowany Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od ofiary Kaina i uzyskał wskutek tego świadectwo męża sprawiedliwego. Świadectwo takie wydał sam Bóg ze względu na dary Abla, dlatego przez wiarę swoją przemawia Abel nawet spoza grobu. Zobaczcie, pozostawił coś po sobie. Abel zmarł, zginął, ale przemawia nawet spoza grobu. A więc jego życie ciągle przemawia. Biblia Warszawska brzmi tak. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. A Biblia, którą ostatnio używam i korzystam, nie ma jej tłumaczenia na język polski, jest to Biblia angielska, w języku angielskim nazywa się The Message, przesłanie, tak formułuje ten fragment. Przez akt wiary Abel przyniósł Bogu lepszą ofiarę niż Kain. Chodziło o to, w co wierzył, a nie o to, co przyniósł. To sprawiło różnicę, Bóg zwrócił na to uwagę i uznał za sprawiedliwość. Przez wszystkie wieki tego rodzaju wiara przyciąga naszą uwagę. Będę mówił o tym, że mam być, nie mówię ty masz być, powiem ja mam być, my mamy być ludźmi pozytywnego wpływu. Mamy pozostawić coś dobrego po sobie. Mamy dotrzeć do ludzkich potrzeb. Kain bezlitośnie zamordował swojego brata i pochował go, aby zamknąć mu usta, wymazać pamięć o nim, lecz nie zdołał tego uczynić. Ja chciałbym, abyśmy pozostawili po sobie, bez względu na to, kiedy przyjdzie nam odejść, bez względu na to, jak długo będzie trwało nasze życie, abyśmy pozostawili coś cennego po sobie i aby nikt nie był w stanie wymazać pamięci o nas. Chciałbym, aby powiedziano o naszym pokoleniu, to były ich najlepsze dni. Amen? To wszystko możemy osiągnąć, to wszystko możemy przeżyć, jeśli poważnie potraktujemy naszą odpowiedzialność. Pewnego upalnego dnia kierowca autobusu, w którym temperatura była niemalże tak wysoka jak w piekarniku, starał się wykonywać swoje zadanie najlepiej jak potrafił. W pewnym momencie młoda kobieta, młoda dziewczyna, stojąc obok kierowcy, której puściły nerwy. No, miała długą podróż, było gorąco, nie było klimatyzacji. Puściły jej nerwy, a gdy puściły jej nerwy, to puściła wiązkę przekleństw i zażądała, aby kierowca natychmiast zatrzymał autobus i wypuścił ją. Kiedy wysiadała, kierowca się obejrzał i uprzejmie powiedział: proszę pani, chyba coś pani pozostawiła. Dziewczyna szybko rozejrzała się w koło i zapytała: niby co? Bardzo złe wrażenie, odpowiedział kierowca. Zawsze coś po sobie zostawiamy. Chciałbym, aby dziś Bóg zainspirował nasze serca, byśmy dążyli do tego, by pozostawiać po sobie to, co jest the best, co jest najlepsze. I abyśmy nauczyli się wychodzić z naszego kryzysu zwycięsko i abyśmy umieli stawić czoło naszym potknięciom i abyśmy potrafili pokazać życiem, że jesteśmy ludźmi, którzy są gotowi, by się zmieniać, aby wywierać pozytywny wpływ. Powtórzę, wszyscy coś po sobie zostawimy. Nazwałem to wpływem, oddziaływaniem. Może być to wpływ pozytywny lub negatywny. I zapamiętajmy już na samym początku, że nie da się tego wpływu wyłączyć czy włączyć jak lampkę, jak światło w naszym pokoju. Idzie za nami wszędzie jak cień. Zadam takie pytanie, bo może nie do końca jestem przekonany. Czy w naszym życiu, pośród tysięcy różnych spraw, o które się modlimy, czyli tych potrzeb, jak to mówił Wojciech wczoraj, przychodzimy do Jezusa, bo mamy ciągle jakąś potrzebę z naszą listą zakupów i prosimy, aby On zrobił to czy tamto. Czy pośród tych wszystkich modlitw modlimy się w naszym codziennym życiu o to, by wywierać pozytywny wpływ na tych, których codziennie spotykamy? Chciałbym, abyśmy sobie zadali to pytanie. Kiedy wstajesz rano, czy modlisz się: Panie, pomóż mi wywierać dobry wpływ na ludzi, których spotkam dzisiaj? Ilu z nas odważy się podnieść rękę i powiedzieć: ja modlę się tak, gdy mam mój czas modlitwy z Bogiem? Ja nie pytałem, żebyście podnosili, tylko chciałem tak sprawdzić, a jednak się dwie osoby modlą. Chwała Bogu za to. Chwała Jezusowi za to. Bierzmy przykład. Bierzmy przykład, aby oddziaływać na innych. Musimy także się o to modlić. Na przykład taką modlitwą. Drogi Boże, Zapisałem sobie. Proszę spraw, by każda osoba, którą dziś spotkam, była dzięki temu silniejsza. Ciekawa modlitwa. Aby każda osoba, którą spotkam, była osobą czerpiącą z mojej siły, którą mam od Ciebie. Była radośniejsza, gdy usłyszy pieśń, którą zaśpiewam. Zachęcona, gdy zobaczy, jaką ścieżkę obrałem. Bogatsza o dary, którymi ją obdarzę. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Możemy tak się modlić? Ja pragnę, ja chciałbym, abyśmy jako Kościół byli ludźmi, którzy wywierają wpływ, oddziałowują na innych. Biblia mówi tak. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian 5, wiersz 6. Myślę, że każdy z nas rozumie ten proces. Od jakiegoś czasu w 95% w naszym domu jemy chleb wypieczony przez moją żonę. Nie kupujemy, pieczemy. I też daje do zaczynu, do zakwasu, tak? Czy zakwas do ciasta, aby to urosło. A więc wykonuje on swoje dzieło, jest pewien proces. Wiemy, że odrobina drożdży ma wpływ na wszystkie pozostałe składniki, które znajdują się na przykład w misie. Jeden uśmiech, delikatny gest poklepania po plecach, miłe słowo zachęty i docenienia i dzień, który może źle się rozpoczął, staje się zupełnie inny. Może to mieć miejsce w domu, w pracy, w kościele, w autobusie, w samochodzie, gdziekolwiek. Amen? Pozytywny wpływ. Nie mówmy o wielkich służbach. Nie mówmy o powołaniach i namaszczeniach, o tytułach. O tytułach. Doktor teologii. Ale mający pozytywny wpływ. Amen? Niekiedy mamy takie marzenia, gdybyśmy mieli tytuł, gdybyśmy mieli stanowisko w Kościele, gdybyśmy byli powołani i byli ewangelistami i mogli jeździć po tym kraju jak pastor Mocha, to bylibyśmy w służbie. Nie, służbę chciałbym zniżyć do poziomu codziennego życia, do naszego postępowania. I wtedy stajemy się ludźmi służby, którzy wpływają na innych i zmieniają tą szarą rzeczywistość, która jest wokół nas. Nie mam wiele czasu. To są tylko 2 godziny wykładów. A więc przejdę od razu do słowa, do tego, co przygotowałem. Nie mam czasu, aby przez 35 minut i 47 sekund opowiadać się wam, jak to nie umiem obsługiwać GPS-a na przykład. Albo iPoda na przykład. Nie mam na to czasu. Po drugie, nie mam na to czasu, aby opowiadać wam, jak to zapadam w niemoc, staję się stary i wszędzie błądzę. Nie mam na to czasu. Po prostu chciałbym głosić Boże Słowo. Halleluja. Halleluja. Chwała Jezusowi. I powiem na początek tak. Aby być człowiekiem wpływu, to muszę być pod wpływem Jezusa. To jest podstawa. Muszę, jak powiedziałem przedwczoraj w usłudze, muszę być zakochany w Jezusie. Zakochani jest w Jezusie będą czerpać z obiektu swojej miłości siłę i inspirację. Jezus musi być wszystkim, musi być fundamentem naszego życia. Roy Croft, poeta, napisał kiedyś znamienne słowa i powiedział tak. Kocham Cię nie tylko za to, kim jesteś, ale za to, kim ja się staję, gdy jestem z Tobą. Amen? Za to, kim się staję, gdy jestem z Tobą. Stare polskie przysłowie mówi nam, z kim obstajesz, takim się stajesz. Bóg ma wpływ na nasze życie. Jeśli przebywam z Bogiem, jeśli mam z Nim relacje, jeśli chodzę w Jego obecności, to kim On jest, udziela także się mojej osobie. Wpływa na moje życie. Sprawia, że Jego cechy stają się moimi cechami, Jego marzenia stają się moimi marzeniami, Jego cele stają się moimi celami, Jego drogi stają się moimi drogami, Jego pasja staje się moją pasją, Jego gorliwość staje się moją gorliwością. Mam być podobny do Jezusa. Niedawno stwierdziłem, że... No nie, mówiłem, że nie mam czasu o tym mówić. Dobra. Właśnie taki pozytywny wpływ, i tutaj jest mój obraz, który użyję w moich wykładach, przepiękny obraz, taki pozytywny wpływ, jak Chrystus powinien mieć na nas, miał wuj Mordochaj na Esterę. To jest mój obraz. Gdy będę mówił o tym, by być człowiekiem wpływu. Czytamy o tym w Księdze Estery w 4 rozdziale. Nie będę czytał tych fragmentów, ani opowiadał całej historii Mordochaja i Estery, ale pozwoliłem sobie zaczerpnąć z tych relacji 4 takie ważne elementy, które pokażą nam, jak wpływ Mordochaja na Esterę zmieniał jej sposób myślenia i jak ona stała się osobą, która miała ogromny wpływ na uratowanie wszystkich Żydów. Niesamowite. Może taki mały element. Niesamowite, była kobietą. Nie mężczyzną. Jest to niesamowity opis kobiety, którą Bóg użył w przepiękny sposób, by wpłynąć, tak? Na całe królestwo, królestwo, które było przeciwne Żydom, i aby uratować całe pokolenie Żydów. Kobieta. Moje tłumaczenie, którego często używam, tego tekstu, taka mała aluzja, nie walczymy na słowa, ale tylko zasygnalizuję, że moje tłumaczenie, które wczoraj było cytowane, że mamy dorosnąć do pełni męskości, brzmi inaczej. Moje tłumaczenie mówi, mamy dorosnąć do pełni doskonałości. Nie do tylko męskiej doskonałości. Chciałem zapytać, ilu jest tutaj mężczyzn doskonałych? Do pełni doskonałości. Amen? Do pełni doskonałości. I cieszę się z tego, że mamy taki przykład Estery, która także pociąga za sobą zastępy zwiastunek, które mogą być namaszczone i mogą mieć wpływ i mogą być w Kościele pożyteczne, użyte przez Boga i mogą zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Amen? Bóg jest niesamowity. On kocha każdego z nas. Oto pierwsza myśl, którą sygnalizuję z tej opowieści. Mordochaj wpłynął na nią i pomógł jej ominąć pułapkę podjęcia złej decyzji. To jest pierwsza myśl, która rzuciła mi się w serce, kiedy czytałem ten fragment. I przeczytam werset, 4 rozdział Księgi Estery, werset 13. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, Dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Oto pierwsza pułapka, o której chciałbym mówić i chciałbym prosić Pana, by dotknął naszych serc, byśmy w tą pułapkę nie wpadli. Początkowo można by pomyśleć, że ta rozmowa była zwyczajna, bez znaczenia. Taka tam sobie wymiana zdań między wujem i między Esterą. Ale jak się potem okazało, ten dialog między Mordochajem a Esterą miał decydujące znaczenie, jeśli chodziło o życie. I to życie Żydów, życie ludzi. Miało ogromne znaczenie, jeśli chodziło o życie Żydów w tamtym okresie. Jego wpływ zmienił jej sposób myślenia. Mordochaj wiedział, że drobne decyzje mogą wywołać wielkie zmiany w naszym życiu. To jak, czy jaką decyzję podejmujesz, dzisiaj wpłynie na to, co stanie się w twoim życiu jutro. Delikatna sugestia ze strony przyjaciela Estery miała dodać jej odwagi do podjęcia prawidłowej decyzji. Skupiamy się na wielu rzeczach. Taka humorystyczna opowieść. Pewnego dnia dotarła do mnie, ktoś ją mówił i spodobała mi się bardzo, nawet sprzedałem Wojtkowi Gajewskiemu. Jak teraz będzie usługiwał, to będzie się powoływał, że to ode mnie. Bo on nie tylko ma takie inspiracje twórcze, my też czasami mamy. Pewna siostra była chora na raka i modliła się, aby Pan ją uzdrowił. Prosiła Boga, aby jej dał jeszcze kilka lat życia. I Pan wysłuchał jej modlitwę, wyzdrowiała, poczuła się dobrze. Wewnętrznie tak odczuła, że Pan daje jeszcze jej 10-15 lat więcej. A więc kiedy już poczuła się dobrze, tak wygodnie, choć była w zborze, nagle zaczęła się zmieniać. A więc poszła sobie zrobić lifting, wiecie. Naciągała swoją skórę. Zaczęła się opalać solarium, zaczęła dbać o swój wygląd. Przecież jeszcze mam tyle lat, jeszcze mam tyle życia przed sobą. Trzeba się teraz zająć życiem, które mi jeszcze zostało darowane. No i tak po 2 miesiącach chodzi już coraz piękniejsza, coraz lepiej się ubiera, coraz doskonalej wygląda, coraz perfekcyjniej kształtuje się jej figura, bo jest na różnych dietach, idzie drogą i potrącił ją samochód. I zginęła. Już była taka ładna. Już tak się zmieniła. I stoi przed obliczem Pana w niebie i ma taki żal. I tak mówi: Panie, jak to? Przecież Ty mi tyle obiecałeś, że darowałeś mi jeszcze tyle lat życia. I Pan Bóg tak patrzy na nią, patrzy, tak przeciera oko i mówi: o, wybacz, nie poznałem Cię. Można się różnie zmieniać. Można mieć różne podejście. Ja może tak prowokuję i tak humorystycznie was chcę pobudzić do myślenia. Możemy dbać o różne rzeczy i możemy popaść w różne pułapki. Mordochaj starał się wpoić w Esterę, aby nie podjęła złej decyzji, aby nie poczuła się wygodnie w Pałacu Królewskim i aby nie uznała, że teraz ocaleje, czy ocalała i może sobie żyć spokojnie, bo idzie do nieba, bo jest w bezpiecznym miejscu. To nam grozi, gdy przychodzimy do kościoła, gdy stajemy się członkami naszych zborów, gdy zaczynamy mieć opiekę modlitewną, duszpasterską, gdy mamy przyjaciół, gdy czujemy się dobrze, czujemy się zbawieni i ta pułapka brzmi: nie podejmujmy złych decyzji, zostaliśmy powołani do odpowiedzialności. Amen? W Kościele jesteśmy po to, by się tak zmieniać, aby Bóg mógł nas używać dla swojej sprawy, abyśmy mogli stać się Jego narzędziem w Jego ręku. co musimy zrobić? Po pierwsze, muszę uznać pewną prawdę. Muszę stanąć przed lustrem i powiedzieć do siebie tak. Mam swoje miejsce w Kościele. Oto mam swoje miejsce w służbie. Jestem rodem królewskim, kapłaństwem świętym. Dlatego, że nasza wiara, nasze wyznanie wiary mówi, że jesteśmy w powszechnym kapłaństwie. Czyli wszyscy, każdy z nas, ktokolwiek jest na tej sali, ma powołanie. Ma powołanie. Jest przez Boga powołany. Możesz odwrócić się do sąsiada i powiedzieć mu, masz powołanie i jesteś cenny. Zróbcie to. Każdy. Nie pozwól diabłu, aby cię okradł. Każdy z was ma powołanie i jest cenny w oczach Bożych. W drugim liście Tymoteusza, w drugim rozdziale, wiersz 20 i 21 brzmią tak. Podoba mi się początek. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote. Rozumiemy, że chodzi o Kościół. Kościół jest wielki. Nie zawsze chodzi tutaj o liczbę. Chcę powiedzieć tobie, siostro, bracie, może jesteś z małego zboru w swojej miejscowości. Może w twoim zborze jest 20-30 osób. To nie ma znaczenia. Twój Kościół jest wielki. I twój Kościół, twój zbór, wspólnota, którą masz, jest najpiękniejszym, największym darem dla miejscowości, w której mieszkasz. Jest darem nieba dla ziemi, na której żyjesz, czy w której żyjesz. Jest błogosławieństwem dla ludzi, którzy mieszkają wokół ciebie. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale także drewniane i glinianne. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do celów pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Co nam ten werset mówi? Że każde naczynie jest ważne i pożyteczne. I każde naczynie w dodatku ma prawo, by się zmieniać, by się rozwijać, by poddać się Bogu, by być pod wpływem Jezusa, by stawać się naczyniem do coraz to zaszczytniejszych rzeczy. Amen? Taki jest Boży cel. Bóg pragnie ciebie używać. Musisz to odkryć. Musisz stać się odkrywcą. Odkrywcą powołania. Odkrywcą ważności twojej osoby, ciebie samego w Bożym Królestwie. Jeśli pragniesz służyć, musisz uznać ten fakt, że masz rolę do spełnienia w ciele Jezusa. Że możesz być osobą wpływu na innych ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Pozytywnego wpływu. Nie mówimy o wpływie negatywnym. Mówimy o wpływie pozytywnym. W sprawach duchowych nie ma drogi na skróty. Podkreślę to jeszcze raz. W sprawach duchowych nie ma drogi na skróty. Co to znaczy? Nie oczekujmy, że będą się działy rzeczy w naszym mieście, miasteczku, kościele, jeśli my nie będziemy odpowiedzialni i aktywni. Nie oczekujmy, że stanie się to samo. Że przyjdzie to samo. Że nagle obudzimy się rano i w naszym zborze będzie 100 osób więcej. I powiemy, alleluja, Bóg działa. Nie. Bóg pragnie użyć nas, abyśmy mogli wywierać na ludzi wpływ. Musimy wyznaczyć sobie cele. Musimy ustawić priorytety. Musimy popatrzeć na nasze życie z Bożej perspektywy, że nie jesteśmy tutaj na ziemi, w kościele, by tylko żyć i konsumować, ale jesteśmy także po to, by być produktywnymi, by przynosić owoce, by oddziaływać, by wpływać na innych ludzi. Po to jesteśmy. Po to żyjemy. Kiedy ustalamy sobie priorytety, musimy pamiętać, że wiąże się to z dyscypliną. A dyscyplina to nie jest popularne słowo. Zapytajcie waszych dzieci, czy lubią słowo dyscyplina. Nie bardzo. Obserwuję, też patrząc na moje życie z perspektywy czasu, że jeśli chcemy coś osiągać, jeśli chcemy być ludźmi wpływu, jeśli pragniemy oddziaływać na innych, to musimy wprowadzić pewien porządek do naszego życia. Musimy być ludźmi zdyscyplinowanymi. Musimy mieć poukładane priorytety. Wyznaczanie celów bardzo pomaga w osobistym życiu, a także w posłudze. Wyznaczanie celów i dyscyplina pomaga nam w życiu modlitewnym. Pomaga nam. Czy wiecie, że modlitwa, służba modlitwy, to jest jedna z najcięższych służb, którą Kościół sprawuje? Nie przychodzi łatwo. Zapytajcie zborowników w Kościele. Zapytajcie ludzi, ile czasu spędzają na modlitwę. A ba, powiem inaczej. Popatrzcie na spotkania modlitewne, które ogłaszacie w waszych zborach. Ile ludzi przychodzi? Popatrzcie. Na spotkania modlitewne. Zróbcie koncert, zróbcie spotkanie z ciekawym człowiekiem, zróbcie jakąś fajną imprezę w waszym zborze, a zobaczycie, ile ludzi przyjdzie. Zróbcie spotkanie modlitewne, zawołajcie ludzi na modlitwę i zobaczycie, jaką będziecie mieli frekwencję. Nie dziwmy się, że Kościół jest słaby. Bo Pan Jezus potrafił modlić się całą noc, niż zaczął coś robić. Boży Syn! A my dziś myślimy, że nasze programy, nasze pomysły, nasze koncepcje sprawią poruszenie i nagle ludzie w Polsce zaczną się nawracać, bo fajną imprezę na Dzień Kobiet zrobiliśmy na przykład. Modlitwa zmienia atmosferę. Modlitwa jest kluczem. Pamiętam, jak zaczęliśmy tygodnie postów i modlitwy w naszym zborze, które systematycznie pielęgnujemy. Rano o 6, wieczorem o 18. Nie mówię z powietrza, mówię z praktyki. Kiedy zdyscyplinujemy się, jak wielką radością są tutaj Jastrzębianie, jest dla mnie, dla pastora, dla innych, kiedy o 6 rano jest 20 osób na modlitwie, jest 30 osób na modlitwie. Kiedy wołamy godzinę do 7, aby Pan błogosławił Kościół, aby zmieniał nasze miasto, aby dotykał władzę naszego miasta. Przychodzi prezydent i mówi, żniwo jest wielkie, robotników mało, jak się cieszę, że jesteście. Halleluja! To działa! Modlitwa działa! Modlitwa ma moc, ale potrzeba dyscypliny. Pomaga nam to w wejściu w służbę. Dzięki temu także widzę, jak opóźnia się to, co powinienem zrobić. Albo widzę, kiedy biegnę za szybko. Dyscyplina koryguje moje postępowanie, jeśli chcę być człowiekiem wpływu. A więc nie dajmy się wciągnąć w pułapkę. Jaka to jest pułapka? Wygodnego, komfortowego, chrześcijańskiego życia. Przyjdę sobie w niedzielę. Pastorze, mam tyle próśb, chciałbym je dzisiaj przekazać, aby cały zbór pomodlił się o mnie. I później nie widać mnie przez cały tydzień, jestem zajęty swoimi sprawami. Prawie nikomu nie powiedziałem o Jezusie. A jak już powiedziałem, to tak powiedziałem, że osoba odwróciła się napięcie i uciekła ode mnie. Bo tak umiejętnie powiedziałem, zdyscyplinowany, przemodlony miałem temat, że osoba natychmiast została zrażona. Nie oczekujmy wielkich rzeczy. Nie oczekujmy na to, że będziemy ludźmi ogromnego wpływu, jeśli nie będziemy dbać o siebie, jeśli będziemy tylko myśleć o tym, jak zaspokoić swoje potrzeby, popadniemy w pułapkę złych decyzji. Kiedy byłem w szpitalu, 2 dni tylko, leżałem z 2 panami, którzy byli w mojej sali. I ktoś mnie zapytał, ewangelizowałeś tam, pastorze? Jak to ci ludzie się zachowywali? Bo to tak ciężko, ludzie nie chcą słuchać, uciekają i tak dalej. Ja mówię, ewangelizowałem. I kiedy wychodziłem, to trzymali mnie, żona była i mówili, o jak szkoda, że pan, panie Leszku, już wychodzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja z tymi ludźmi nawiązałem kontakt. Ja z nimi zacząłem sobie rozmawiać o ich problemach, o ich chorobie, o tym, co przechodzą w życiu, o ich pracy, o ich rodzinach, o tym, co przeżyli, co przeszli, jakie mieli życie. Później mnie zapytali, a pan kim jest? To zacząłem powoli mówić, kim jestem. O, zdziwili się. Ten jeden mówi, mój syn studiował teologię. O, to fajnie, to pogadajmy. Zacząłem mówić o Jezusie, o Bogu w sposób spokojny, nienatarczywy. Zupełnie inaczej. Słuchali, buzia otwarta. O, ciekawe, ciekawe spojrzenie. Możemy mieć wpływ. Możemy wpłynąć na innych, ale potrzeba umiejętności, potrzeba mądrości Bożej, potrzeba przygotowania, dyscypliny, potrzeba modlitwy, trzeba umieć dotknąć serca drugiego człowieka. Dziś to nie jest taka prosta sprawa. Dzisiaj ludzie mają tyle nacisków na siebie, są pod taką presją. Jeśli mają jeszcze jeden nacisk z naszej strony, grzeszniku musi się nawrócić, bo jak nie, to pójdziesz do piekła, grzeszniku, ty jeden. Mają dość ciosów w życiu, mają dość potępienia, mają dość smutku. Musimy nauczyć się wpływać na ludzi, być pozytywnym wpływem, aby dotknąć ich serc. Pośmiej się z nimi, pożartuj z nimi, porozmawiaj o zwykłych sprawach, porozmawiaj o ich pracy, o ich samochodzie i zacznij im mówić o tym, że Bóg ich kocha i że jest wyjście z trudnej sytuacji. Musimy nauczyć się mieć wpływ. Amen? A więc bądźmy ostrożni. Nie popadajmy w pułapkę wygody i stagnacji. Zniszczmy ten wizerunek naszego życia. Jestem członkiem zboru. Jestem w niedzielę na nabożeństwie. Dałem na ofiarę. Misja spełniona. Zapomnijmy o takim obrazie chrześcijaństwa. To nie jest kościół zielonoświątkowy. To nie jest kościół pełnej Ewangelii. To nie jest kościół ludzi żyjących Bogiem. Kościół pełnej Ewangelii to kościół, w którym każdy człowiek ma odpowiedzialność i powołanie i wie, że musi oddziaływać, wpływać na innych. Niech Bóg nas błogosławi. Amen? Halleluja! Oddajmy Panu chwałę. Wiem, dlaczego klaszczecie, bo teraz będzie przerwa. A więc 15 minut przerwy, o 9:30 zapraszam na drugą część.